To Paryż RFI. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger w studio. Nasza ekipa realizatorów w składzie Moca i Technik Vincent. Serdecznie Państwa witamy w piątek 1 sierpnia. Poza wiadomościami i przeglądem prasy z udziałem dzisiaj Anny Bernhardt, Katarzyny Zawickiej i Piotra Błońskiego znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji program Polskiego Radia dla Zagranicy. Mija tydzień. Drugą część rozmowy naszego korespondenta Marka Pędziwola z byłym premierem Jerzym Buzkiem o Zaolziu. Moje poskry o przepięknym eseju Nancy Houston oraz felieton naukowo-techniczny z cyklu Eureka, a na wstępie pełne wydanie dziennika Radio France International. Czy Chińczycy przyparci do muru zdecydowali się znieść cenzurę, w szczególności w internecie? Wiceprzewodnicząca Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Gunilla Lindberg oświadczyła w piątek, że po nocnym spotkaniu MKOL-u z organizatorami osiągnięte zostało porozumienie, na mocy którego internet będzie dostępny tak jak w czasie innych igrzysk. Sprawa jest załatwiona, powiedziała kategorycznie pani Lindberg. Oczywiście nie należy się spodziewać, iż dostęp do internetu będzie rzeczywiście nieograniczony. Niektóre witryny nadal będą zakazane, jak na przykład strona nielegalnej w Chinach sekty Falun Gong czy obrońców Tybetu. Obecni na miejscu dziennikarze stwierdzili tym niemniej, że odblokowano dostęp do stron Amnesty International i Reporterów Bez Granic, jak również do chińskiej sekcji BBC. Co do tej ostatniej są sprzeczne jeszcze doniesienia. I to nie tylko dla zagranicznych reporterów, lecz również, jak się zdaje, dla szarych śmiertelników, przynajmniej w Pekinie. Amnesty International cieszy się z częściowego odkręcenia śruby, stwierdzając, że chińscy przywódcy nie są znów tak całkiem nieczuli na naciski. Ale wzywa też władców z Pekinu do pójścia za ciosem i pozwolenia wszystkim na nieskrępowany dostęp do zasobów webu. Z większym jeszcze sceptycyzmem odnosi się do tych doniesień francuski mnich buddyjski Mathieu Ricard, tłumacz Dalai Lamy, którego zdaniem reżim kontrolujący w 100% informacje otwiera jedynie wentyl bezpieczeństwa, aby obniżyć ciśnienie i wkupić się w łaski opinii publicznej, po czym nie omieszka z właściwym sobie kunsztem śrubę na powrót dokręcić. Prezydent Hu Jintao, zwracając się do grupy zagranicznych korespondentów, zaapelował o nieupolitycznianie igrzysk, ponieważ jest to sprzeczne, jak powiedział, z duchem olimpijskim. Wyraził życzenie, żeby dziennikarze wykazali się obiektywizmem i żeby poddali się prawom obowiązującym w Chinach. Hu Jintao obiecał także, że jego rząd będzie pogłębiał reformy ekonomiczne w kraju. Priorytetem Chin jest utrzymanie rozwoju gospodarczego na stałym, wysokim poziomie. Władze chińskie już wcześniej przyznały, że należy przeprowadzić pewne reformy polityczne, aby zwalczyć korupcję. Obrońcy demokracji mają nadzieję, że po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich przeprowadzone zostaną istotne reformy. Nie najlepszym znakiem, jeśli wierzyć chińskim legendom, jest dzisiejsze całkowite zaćmienie słońca, które podziwiały z lekką trwogą tłumy zgromadzone u stóp chińskiego Wielkiego Muru. Względem zaś zaćmienia umysłów, sprzyjające Pekinowi władze Nepalu zatrzymały znów w Katmandu, to już rutyna, 162 tybetańskich demonstrantów próbujących wedrzeć się do chińskiego konsulatu. Z Paryża słuchają Państwo dziennika RFI. W życiu czasem trzeba walczyć, mówił prezydent Lech Kaczyński, nawiązując do przypadającej dziś 1 sierpnia 64. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Lecz w dalszej części wywiadu dla polskiej telewizji prezydent pogląd ów nieco zniuansował. Przyznał w szczególności, że łudzono się wówczas, iż wyzwolenie Warszawy własnymi rękami nie pozwoli Rosjanom na opanowanie Polski, ale ten plan, jak mówi, się nie powiódł. Wyraził też opinię, że gdyby powstanie zakończyło się inaczej, to Polska byłaby teraz na takim poziomie rozwoju, jak na przykład Hiszpania. Nie mielibyśmy dwóch prawie straconych pokoleń, stwierdził Lech Kaczyński. Podobnym gorzkim medytacjom o straconych pokoleniach, choć w innym całkiem kontekście, oddać by się mógł Radovan Karadzic. Lecz natchnionemu poecie ludobójcy przyświeca inna, jak się zdaje, filozofia. Od kiedy stanął w czwartek przed sędziami Trybunału w Hadze, troszczy się głównie o własną skórę, potępiając sposób, w jaki go aresztowano i powołując się na rzekomą umowę, jaką przed laty zawrzeć z nim mieli Amerykanie. W piątek opublikowano w Hadze jego deklarację.
W 1966 roku Richard Holbrooke w imieniu Stanów Zjednoczonych złożył obietnicę, że nie będą ścigane przez Międzynarodowy Trybunał w Hadze, utrzymuje w swym dokumencie Radovan Karadzic. A ponieważ USA nie mogły dotrzymać słowa, przeszły do planu B, to znaczy fizycznej likwidacji Karadzicza. Według tajnej umowy z 1996 roku przywódca bośniackich Serbów miał w zamian wycofać się z zajmowanych stanowisk w Republice Serbskiej, co miało ułatwić wprowadzenie w życie porozumienia pokojowego zawartego w Dayton, które kładło kres wojnie w Bośni. Dalej Karadzic w swym oświadczeniu twierdzi, że ówczesna sekretarz stanu USA, Madeleine Albright, zaproponowała Bilijanie Plavšić, która zastąpiła go na stanowisku prezydenta Republiki Serbskiej, aby poleciła Karadziczowi opuścić Pale, ówczesną stolicę Serbów w Bośni, i wyjechać do Rosji, Grecji, Serbii lub Bijeliny na północy Bośni. Richard Holbrooke, który negocjował w imieniu Stanów Zjednoczonych porozumienie pokojowe w Dayton, wielokrotnie zaprzeczał istnieniu tajnego porozumienia z Karadziczem, pozwalającego mu na uniknięcie poniesienia odpowiedzialności za swe czyny przed wymiarem sprawiedliwości. W dokumencie podanym do publicznej wiadomości były szef bośniackich Serbów twierdzi też, że nie ma szans na sprawiedliwy proces, gdyż media z całego świata przedstawiają go już jako zbrodniarza wojennego. Polowanie na czarownicy w muzułmańskich mediach zaczęło się jeszcze przed rozpoczęciem konfliktu zbrojnego i już wtedy przedstawiano mnie jako zbrodniarza wojennego, podczas gdy ofiarami wtedy byli tylko Serbowie. To polowanie na czarownicę trwa nadal i to w mediach światowych, podkreśla Karadzic, wymieniając również wiele nieprawidłowości w procedurze prawnej.
Francuski przemysł nuklearny rusza na podbój Europy, przechwala się prorządowy dziennik Le Figaro. Przechwala się trochę na wyrost, gdyż już parę godzin później spadła wiadomość, że prowadzone tej nocy negocjacje w sprawie przejęcia przez francuskiego potentata EDF brytyjskiego konsorcjum atomowego British Energy spaliły na panewce. Akcjonariusze tego ostatniego odrzucili, jak się zdaje, ofertę zakupu, uznając cenę za niezadowalającą. Porozumienie tymczasem wydawało się już zaklepane. Negocjujące strony twierdzą w każdym razie, że rozmowy będą kontynuowane. Stowarzyszenie Wyjść z Atomu życzy im tak czy inaczej wszystkiego najgorszego, stwierdzając, że nie byłoby dobrze, aby Francuzi przejęli odpowiedzialność za bardzo stare i niebezpieczne reaktory brytyjskie. Zjednoczone Królestwo, które liczyło do niedawna na ropę i gaz z Morza Północnego, jest wielce zapóźnione w materii energii nuklearnej. 12 archaicznych reaktorów zaspokaja raptem 1/5 ogólnego spożycia energii elektrycznej wobec 4/5 we Francji. A propos atomu. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej dała zielone światło dla kontrowersyjnej umowy o współpracy nuklearnej między USA a Indiami. Wiedeńska agencja zaakceptowała propozycję New Delhi odnośnie inspekcji w indyjskich elektrowniach jądrowych, których jest 22. Iran nie omieszkał natychmiast uznać, że stosuje się tu dwie różne miary, idąc na rękę Amerykanom i otwierając drogę do, jak mówi, proliferacji atomowej. Waszyngton ze z swej strony, całkiem niezależnie od sprawy indyjskiej, poinformował Teheran, że w ciągu najbliższego weekendu dostarczyć ma on wielkim mocarstwom swej odpowiedzi na ich ofertę współpracy w zamian za wstrzymanie irańskiego programu wzbogacania uranu. W mieście Barcilar w środkowej Turcji zawalił się internat dla dziewcząt należący do muzułmańskiej fundacji religijnej. Według najświeższego bilansu zginęło 17 uczennic, a 27 zostało rannych. Pod gruzami budynku znajdować się jeszcze może od 4 do 6 dziewcząt. W różnych zamachach na wschodzie i południu Afganistanu zginęło 5 żołnierzy NATO, 1 cywil i 5 afgańskich policjantów, donosi AFP z Kabulu. Policja izraelska przesłuchiwała ponownie przez 3 godziny oskarżanego o nadużycia i korupcję premiera Ehuda Olmerta, który zapowiedział już na wrzesień swą dymisję. Najnowsze sondaże plasują na pozycji zdecydowanej faworytki szefową dyplomacji Cipi Livni. Ma ona największe szanse nie tylko przejąć przywództwo w partii Kadima i objąć urząd premiera, lecz może także z powodzeniem stawić czoło liderowi Likudu, Benjaminowi Netanyahu, w razie przedterminowych wyborów powszechnych. Thank you. Oto dziennik RFI, a na przegląd prasy paryskiej zapraszają teraz Katarzyna Zawicka i Piotr Błoński.
Pierwsze strony paryskich dzienników mamy dzisiaj bardzo zróżnicowane. Le Figaro pisze o Karadziczu i o francuskich elektrowniach atomowych, które szykują się do podboju Europy. Libération skupia swą uwagę na ochronie środowiska, a dokładnie na morzach, które są systematycznie niszczone przez człowieka. La Croix natomiast pierwszą stronę poświęca cyganom, wolnym nomadom, pariasom Europy. I od sprawy cyganów właśnie zaczniemy nasz dzisiejszy przegląd prasy. Wolny lud tytułuje La Croix artykuł redakcyjny pióra Michela Kubler. Cyganie to jedna z najstarszych populacji europejskich, od wieków przemierzająca kontynent z krańca na kraniec. Wszędzie u siebie, ale nigdzie nie zapuszczająca korzeni. Nam, obywatelom zasiedziałym, ich włóczęga zdaje się być zagrożeniem. Odrzucenie przez nich naszych obyczajów budzi w nas niepokój. Najprościej więc wykluczyć ich z naszej społeczności. Oczywiście nie można idealizować tego ludu, ani stawiać go ponad prawami państw, do których przybywa. Ale i te państwa powinny ze swej strony przynajmniej przyjąć go jak należy, szanując jego kulturę i obyczaje i niekoniecznie starając się wepchnąć ich w nasze schematy społeczne. Libération również zamieszcza dzisiaj artykuł poświęcony cyganom, pisząc o tych, którzy zajmują puste pomieszczenia, czyli skłatują. Kilka dni temu w jednym z takich pomieszczeń, opuszczonej drukarni w Montreuil-sous-Bois, wybuchł pożar. Na powierzchni 300 metrów kwadratowych od końca ubiegłego roku mieszkało tam 106 osób. Przez pół roku nie mieli bieżącej wody, a swoje potrzeby załatwiali na podwórku zakupą śmieci. Instalacja elektryczna wołała o pomstę do nieba. Sąsiedzi informowali o tej sytuacji władze miejskie bez żadnego oddźwięku. Merostwo tłumaczy się, że nie może zająć się wszystkim naraz i że nie może od tak wtargnąć na teren prywatny. Nie ułatwia sytuacji i to, że cyganie niechętnie lub wcale godzą się na zakwaterowanie w hotelach czy tymczasowo w lokalach należących do miasta. Jak znaleźć wyjście z tej sytuacji? We wszystkich dziennikach obecne są igrzyska olimpijskie i wszędzie widać niepokój związany z atmosferą i sytuacją panującą w Chinach. Łamanie praw człowieka, bezkarne zanieczyszczanie środowiska przez wydzielanie bez ograniczeń dwutlenku węgla do atmosfery, zatykanie ust mediom i do tego jeszcze doping to rzeczywiście mało sprzyjająca otoczka dla sportu. A do tego jeszcze, czytamy w Le Figaro, trzeba by dorzucić wciąż rosnący w siłę chiński nacjonalizm, który z pewnością jeszcze podsyca duma z racji zbliżającego się święta sportu. Ceremonia otwarcia będzie znakomitą okazją do unaocznienia światu wielkości imperium. Pekiński wysłannik dziennika z niepokojem pisze o nasilaniu się nacjonalizmu, zwłaszcza wśród młodych Chińczyków. Intelektualiści o skrajnych poglądach głoszą izolacjonizm i przeciwstawianie się Zachodowi. Armia chińska nie powinna ograniczać się do obrony, mówi profesor uniwersytecki Wang Xiaodong. Musimy mieć możliwość wywierania nacisków wojskowych na kraje, z którymi utrzymujemy stosunki. Ekstremizm zawsze znajduje posłuch wśród młodych. Wprawdzie rząd zabronił noszenia koszulek z nadrukiem I Love China na stadionach w czasie igrzysk, ale ulice pełne są młodych ludzi afiszujących w ten sposób swe przywiązanie do ojczyzny. We flagi narodowe przystrojone są samochody, domy, ulice, witryny internetowe, absolutnie niezakazane, nawołują do obrony niezawisłości Chin. Wobec wyraźnej niechęci Zachodu Chińczycy szukają siły w nacjonalizmie, nie godząc się na status fabryki świata. I na zakończenie jeszcze kilka słów o kłopotach francuskich mórz. Wystarczy pojechać nad ocean, aby przekonać się, że nie jest dobrze, czytamy w Libération. Opublikowany w listopadzie 2006 roku raport ekspertów zamieszczony przez amerykański magazyn Science wywarł duże wrażenie na społeczności międzynarodowej. Eksperci stwierdzili m.in., że jeśli nic się nie zmieni, to ryby i małże jadalne znikną z mórz do 2050 roku. Konkluzje te mogą być przedmiotem dyskusji, ale może będą zbawienne dla środowiska. Uświadomiły opinii publicznej, że coś trzeba zrobić. Każdy obywatel może oczywiście zareagować w sobie właściwy sposób, choćby rozsądnie i świadomie wybierając ryby, które będzie jadł. Najważniejsze jest jednak, żeby zareagowali politycy. Jeśli Unia dla Śródziemnomorza zainaugurowana 13 lipca może w tym pomóc, jej ustanowienie jest całkowicie usprawiedliwione.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Turcja uniknęła najgorszego, czytamy w artykule redakcyjnym Le Monde. A Turcy, zarówno ci, którzy popierają partię AKP, jak i jej przeciwnicy, odetchnęli z ulgą po ogłoszeniu przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia oszczędzającego tę większościową w parlamencie partię. Jak pamiętamy, Trybunał ten miał orzec o jej ewentualnej delegalizacji pod zarzutem islamizacji kraju. Praktyka delegalizacji ma w historii autorytarnej Republiki Tureckiej swoją tradycję, ale tym razem rozwiązanie formacji politycznej, która sprawuje władzę od 2002 roku, było niemożliwe. Sądowy zamach stanu miałby katastrofalne skutki. Na horyzoncie czaił się kryzys polityczny, ekonomiczny i społeczny z reperkusjami w negocjacjach o przystąpienie Turcji do Unii Europejskiej. Tego katastroficznego scenariusza uniknięto zaledwie jednym głosem większości, bo też sędziowie, surowi strażnicy ideologii kemalowskiej, zdawali sobie sprawę z tego, że premier Tayyip Erdoğan wyjdzie z tego kryzysu wzmocniony. Ale kraj jest zmęczony tymi politycznymi sporami ciągnącymi się od 2 lat. Gospodarka rozwija się ślamazarnie, bezrobocie, inflacja i spokój społeczny są głównymi troskami młodej populacji, której znaczna część odkrywa na nowo swą muzułmańską tożsamość. Tymczasem coraz bardziej zurbanizowana i coraz lepiej wykształcona Turcja ma aspiracje do demokracji i wolności. Zamiast tego kwestia religijna stała się źródłem napięć i paraliżuje reformy, czego dobitnym przykładem jest spór o chustę, po turecku turban. AKP nie zaprzecza już, że popełniła tu błędy. Wiceprezydent zapewnił nawet, że kwestia chusty nie jest już na porządku dziennym. To właśnie chcieli usłyszeć sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. AKP pozostaje więc pod ścisłym nadzorem zarówno aparatu sprawiedliwości, jak i armii, stale przyglądającej się scenie politycznej, a z zewnątrz, z Brukseli, która oczekuje od Turcji fundamentalnych reform, opracowania nowej, bardziej cywilnej konstytucji oraz modernizacji ustroju politycznego. Premier Erdoğan musi zajrzeć na nowo do ukrytej agendy europejskiej, konkluduje Le Monde.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
We Francji w czasie wakacji i tuż przed na półkach sklepowych pojawiają się oprócz sprzętu plażowego również zeszyty wakacyjne, które mają służyć powtórce przerobionego w szkole programu, a może jeszcze bardziej mają uspokoić rodziców ciągle zakłopotanych przyszłością swych potomków. W tym roku na półkach obok tomów ćwiczeń dla dzieci pojawiły się również zeszyty dla dorosłych, które z założenia w sposób zabawny i łatwo przystępny mają zachęcić z kolei starszych do odświeżenia pamięci i powrotu na chwilę do lat młodzieńczych. Po te podręczniki jednak nie będą mogli sięgać wszyscy. Wbrew ogólnie panującemu przekonaniu, że analfabetyzm w Unii Europejskiej został już prawie zupełnie wypleniony, prawda jest zupełnie inna. Mówię o tym Marta Ferreira, odpowiedzialna za szkolnictwo w Komisji Europejskiej.
W Europie co roku 20% młodzieży opuszcza szkoły bez minimum wiedzy, którą nasze społeczeństwa uważają za konieczną.
Unia Europejska liczy 500 milionów obywateli, z czego, jak się ocenia, 80 milionów ma kłopoty z czytaniem i pisaniem. Według wyników badań przeprowadzonych przez międzynarodowe organizacje blisko 40% Polaków nie rozumie tego, co czyta, a kolejne 30% rozumie, ale w niewielkim stopniu. We Francji 9% osób dorosłych jest analfabetami, a podobne statystyki można przytaczać i z innych krajów naszego kontynentu. Aby dać szansę osobom mało wykształconym, politycy europejscy przyjęli program dokształcania zawodowego, który ma obejmować do 2010 roku 12% Europejczyków. Założenie chlubne, ale w praktyce odbywa się to inaczej. Zaledwie 9,6% ludności w wieku czynnym zawodowo korzysta z tych programów, a liczby te nawet maleją z roku na rok. Jak podkreśla Marta Ferreira, Europa ma poważne kłopoty z uzdrowieniem tej sytuacji.
Problem ten powtarza się z roku na rok, z dekady na dekadę i Europa nie znalazła na razie sposobu, jak go rozwiązać.
Fundusze europejskie przeznaczone na walkę z analfabetyzmem są do dyspozycji, rzadko jednak w praktyce są w pełni wykorzystywane. W Polsce na przykład, która weszła do Unii Europejskiej w 2004 roku, roku fundusze te nie są wykorzystywane najlepiej. I w tej dziedzinie niestety, jak podkreśla socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego, obowiązują zasady wolnorynkowe. Dostęp do dokształcenia zawodowego mają przede wszystkim ludzie młodzi, już wykształceni i raczej zasobni finansowo. Dla ludzi biednych, starszych i nisko kwalifikowanych propozycji jest niewiele. A przecież analfabetyzm idzie często w parze z ubóstwem, bezrobociem i zepchnięciem na margines społeczny. Problem ma wiele aspektów, wymaga politycznego zastanowienia i zaangażowania. Konsekwencje analfabetyzmu odbijają się również na ekonomii. Wraz z postępującą globalizacją nisko kwalifikowane osoby będą miały coraz mniej szans na znalezienie pracy.
Znaleźliśmy się w takim punkcie we wszystkich krajach, że nie możemy już sobie pozwolić na pozostawienie tego problemu bez rozwiązania, gdyż dotyczy on sporej liczby osób. Istnieje bowiem poważne ryzyko, że za kilka lat nie będą już oni mogli znaleźć żadnej godnej pracy. Za 15 lat zaledwie 15% stanowisk na rynku pracy przeznaczonych będzie dla ludzi posiadających niskie kwalifikacje.
Dodajmy tylko, że większe wskaźniki bezrobocia w Europie oznaczają mniejszą konkurencyjność na świecie.
Proponujemy Państwu dzisiaj drugą część rozmowy naszego korespondenta Marka Pędziwola z Jerzym Buzkiem. Rozmowy dotyczącej Zaoldzia, w której były premier podkreśla, że aby mniejszość miała równe szanse jak większość, musi mieć większe prawa. Dotyczy to tak samo Polaków żyjących w Czechach czy na Litwie, jak i Niemców czy Litwinów w Polsce. Dotyczy to tak szkolnictwa w ojczystym języku, jak i jego stosowania w kontaktach urzędowych czy międzyludzkich. Także na poziomie symboli, jakimi są tablice z nazwami miast czy ulic w języku mniejszości.
Panie premierze, a czy odczuwa pan, odczuwają pańscy krewni coś w rodzaju nacisku asymilacyjnego ze strony większości czeskiej w tym rejonie?
No, jest takie odczucie. Każda mniejszość coś takiego odczuwa, jeśli nie ma praw większych i lepszych niż większość. Mniejszość tylko wtedy może się czuć dobrze, jak ma prawa lepsze i łatwiejsze do przyswojenia niż większość. Dotyczy to na przykład szkół. Jeśli likwiduje się szkołę czeską, czy klasę, która ma 12 uczniów, bo poniżej tej ilości nie opłaca się prowadzić takiej klasy, to w przypadku Polaków to powinno być na przykład granica 6 uczniów, a nie 12. Bo 12 to w mało której wiosce jest Polaków w danym wieku. A więc Polacy powinni mieć lepsze warunki niż mają Czesi, jeśli chodzi o na przykład prowadzenie klasy.
Czy to samo pan powie o Niemcach w Opolszczyźnie?
To samo i nie tylko mówię, ale Polska stworzyła takie warunki lepsze dla mniejszości. Jesteśmy pod tym względem jednym z najlepszych krajów w Europie. Proszę o tym pamiętać. Oto nikt do nas nie ma pretensji. I to trwa już od 10-12 lat. W czasie, jak odwiedzałem zarówno województwo podlaskie, czy województwo podkarpackie, gdzie żyją mniejszości litewskie, białoruskie, ukraińskie, czy na przykład mniejszość niemiecka na Opolszczyźnie, to za każdym razem podkreślałem i to było przyjmowane bardzo dobrze. Macie większe prawa niż większość polska, bo wam się zachowuje klasy, które w przypadku Polaków byłyby już likwidowane. Czasami Polacy mieli do mnie pretensje. Dlaczego nie mają lepsze warunki? Otóż teraz na przykładzie Zaolzia widzimy, że jest to konieczne. Jeśli chcemy utrzymać tutaj żywioł Polski i on się ma kompletnie nie rozpłynąć, to musimy utrzymać również bardzo małe klasy z językiem polskim, bo nie jesteśmy w stanie w małych wioskach skupić w jednej klasie większą ilość uczniów. Wtedy one będą natychmiast rozwiązane, a dzieci pójdą do czeskiej klasy. Więc często jak sami stwarzamy jakieś dobre warunki dla mniejszości, to pamiętajmy, że oczekujemy, że to samo będą robili inni dla naszej mniejszości. W tym przypadku w Zaolziu sprawdza się to w 100%.
W Polsce obowiązuje regulacja, według której mniejszość może mieć swoich przedstawicieli w parlamencie, jeżeli przekroczy tylko w swoim regionie próg wyborczy. Tutaj tego nie ma.
No właśnie, no więc ja powtarzam, że Polska ma pod tym względem regulację najlepszą. I proszę zauważyć, że my wcale na tym nie tracimy. Polska w żaden sposób na tym nie traci. Mniejszości na terenie Polski czują się bardzo dobrze. Były często głosy o tym, że Niemcy nam zagrażają na Opolszczyźnie i tak dalej. Proszę zauważyć, nikt w ogóle nie zwraca uwagi na jakieś problemy z mniejszością niemiecką. Niemcy, jeśli ktoś czuje się Niemcem na Opolszczyźnie, to naprawdę nie ma żadnych przeszkód ani w tym, żeby mówić po niemiecku, ani żeby były dwujęzyczne napisy. I dzięki temu na tym terenie jest wyjątkowe, zgodne współżycie, współpraca, otwieranie się. Polska na tym zyskuje, że ten region Opolszczyzny rozwija się bardzo dobrze. Ja też zauważam, że ludzie, którzy przyznają się do pochodzenia niemieckiego na Opolszczyźnie, dzisiaj bardzo często wyrażają ogromne przywiązanie do naszego kraju. Wielu z nich wraca z Niemiec z powrotem, żeby się osiedlić w Polsce. Jednak są przywiązani do tego kawałka ziemi europejskiej i tu się czują najlepiej. I to jest nasza siła, że stworzyliśmy im takie warunki, nie stwarzając przeszkód, że oni się czują u nas dobrze. I ja jestem też przekonany, że to jest dodatkowy impuls rozwojowy dla tego kawałka Polski. Jestem przekonany, że ten kawałek Polski się nieźle rozwija. Właśnie dzięki temu, że tam istnieje mniejszość niemiecka, no i oczywiście większość polska, która potrafiła tą mniejszość świetnie zaakceptować.
Jak każde pogranicze. Panie premierze, tutaj się pojawiły również tablice dwujęzyczne. Najpierw w Olbrachcicach, potem w Bucanowicach, teraz Czeski Cieszyn, Wędrynia i tak dalej. Kolejne miejscowości są oznakowane po polsku przy wjeździe. Czy to jest tylko symbol, czy to jest coś więcej?
To jest symbol bardzo ważny, bo to zwraca uwagę wszystkim przyjezdnym, że tu jest teren dwujęzyczny i że tu od wieków, od pokoleń mieszkali zawsze Polacy. Ale także mówi o tym, że to jest fajny, ciekawy, dobry kawałek europejskiego lądu, bo w Europie to jest dosyć typowe, że są tereny dwujęzyczne, bo tak się ukształtowała Europa, granice były przesuwane. To nie znaczy, że nie ma problemów z tym związanych, bo zawsze są na pograniczu. Też nie chciałbym, żeby moja wypowiedź wypadła jako w pełni optymistyczna. Są również oczywiście problemy dla mniejszości niemieckiej i z mniejszością niemiecką na terenie Opolszczyzny, czy problemy z mniejszością litewską, czy dla mniejszości litewskiej na terenie województwa podlaskiego. Nie chciałbym ich ukrywać, ale myślę, że generalnie, jeśli stosujemy zasady, które wynikają z demokracji, z poszanowania praw człowieka, obywatela, to jedni i drudzy na tym lepiej wychodzą. I większość, i mniejszość. To jest ta mądrość demokracji i zasad związanych z prawami człowieka i obywatela. Jedni i drudzy są bogatsi, są spokojniejsi, są silniejsi o szerszą kulturę, szersze spojrzenie na historię i również te tradycje, które dają siłę na przyszłość młodym ludziom. Mogą się łatwiej znaleźć w takiej sytuacji trudnej, której często bywają za młodu ze względu na te napięcia, które są w przypadku mniejszości.
Wracając do granic, których, jak pan powiedział, już nie ma, a właściwie nie ma kontroli na granicach i pan z tym wiąże nadzieję na wzmocnienie żywiołu polskiego po czeskiej stronie granicy. Pan na pewno odwiedzał takie regiony jak na przykład Wisłę. I widział pan, że w niedzielę tam są godzinowe korki, że po prostu przejechać nie można. Podczas gdy po tej stronie doliny stoją puste. Polacy nie widzą, że kilkanaście kilometrów dalej jest równie piękny kraj, jeszcze do tego właściwie również można powiedzieć polski kraj. To się zmieni?
Pamiętajmy o tym, że ludzie pobudowali domki, chatki, pobudowali je w Istebnej, pobudowali je w Ustroniu czy w Wiśle Malince, a nie pobudowali na tym brzegu Olzy. W związku z tym musimy poczekać. Przede wszystkim do najbliższego sezonu letniego i zobaczymy, czy ruszą również samochody na tę stronę Olzy, na lewy brzeg Olzy. A po drugie trzeba poczekać 10-15 lat, bo Polacy z prawego brzegu Olzy zaczną bez wątpienia inwestować w Beskidy na lewym brzegu Olzy, bo to jest bardzo proste, bardzo łatwe i stosunkowo puste, a równie piękne jak Istebna i Wisła.
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.rfi.fm. Postscriptum. Stefan Riger.
Wszystko, co ludzkie, jest fikcją. Nasza rzeczywistość z fikcji jest zbudowana, upleciona z bajek, mitów, opowieści. Z fikcji pięknych i złowieszczych, zachwycających i prymitywnych. Człowiek jest zwierzęciem jak każde inne, lecz specjalnym. Tylko on pyta dlaczego. Ku swej glorii i chwale, sobie i światu na pochybę. Wszechświat jako taki nie ma sensu, jest milczeniem. Tylko my przyłożyliśmy doń pojęcie sensu. Na początku było słowo, znaczy właśnie to. Słowo, czyli akcja z wektorem sensu, oznacza narodziny homo sapiens, pisze Nancy Houston w eseju o fantazjującym gatunku L'espèce fabulatrice. Mądra Kanadyjka, żyjąca we Francji od lat pisząca po francusku, przetrawiła wiele uczonych ksiąg, najnowszych badań nad psychologią świadomości i fizjologią mózgu, książek Daniela Denneta, Stevena Pinkera czy Antonio Damasio, pracy Susan Blackmore o teorii memetyki i tym podobne, lecz jako pisarka umiała wyssać z nich jeno miąższ i stroniąc od wszelkiego żargonu ująć istotę ludzkiej kondycji własnymi wyjątkowo prostymi słowami. W eseju olśniewająco klarownym, przekłuwającym szpilą ostrej myśli balon człowieczej fikcji. Od zwierząt w zasadzie nic nas nie odróżnia, nawet inteligencji w naturze pełno. Jedyna różnica to świadomość, czyli inteligencja plus czas, innymi słowy narracyjność, sztuka opowiadania i nazywania świata, nadawania mu kierunku, trajektorii i sensu. Wchłaniamy ją wraz z językiem. Mały człowieczek uczy się szybko mówić ja, mały szympans nie. Otóż ja to fikcja, jak wszystko inne. Nikt nie rodzi się sobą, lecz nim mozolnie się staje, budując to hipotetyczne ja z wydatną pomocą innych. Przyjęcie w świecie dziecka polega, pisze Nancy Houston, na opowiedzeniu mu historyjek, które wymoszczą mu miejsce w środku wielu koncentrycznych kręgów rodziny, grupy etnicznej, kościoła, klanu, plemienia, kraju. Aby nastało ja, musi wpierw zaistnieć pośród wielu my, z nieodzownym kontrapunktem zagrożenia, jakim są oni. Jesteś nasz. Inni to wróg. Oto per analogiam do archetypu archetekst ludzkiego gatunku. Archaiczny i arcypotężny. Podstawowa struktura wszelkich prymitywnych narracji od wojny o ogień po wojny gwiezdne. Spoiwo raczkującej ludzkości i gwarancja jej zguby. Nie idzie bowiem o to, aby demaskować i wyeliminować fikcję jako taką. Bez niej po prostu by nas nie było. To podstawowy budulec naszej rzeczywistości. To po prostu nasza rzeczywistość, ulepiona z chimer i umownych znaków, lecz trzeba o tym wiedzieć, o tym, że nie ma żadnej z góry danej prawdy, lecz wszystkie prawdy są skonstruowane. Ci, którzy sądzą, że żyją w wymiarze rzeczywistym, są ignorantami, a ta ignorancja jest potencjalnie zabójcza. Wojna jest pożądana i wytęskniona, gdyż mimo nieszczęść, jakie niesie, kusi nas urokiem swej logiki architekt. Wstrzykując nam potężną dawkę sensu. Spada raptownie współczynnik samobójstw, rośnie krzywa przyrostu naturalnego. Na scenie teatru wojennego sens jest głównym protagonistą i zapładnia wszystko, co gubi się w bezpłodnych wątpliwościach. Lecz jedynym ratunkiem jest uznanie wszystkich składników naszej domniemanej tożsamości za umowne. Nancy Houston rozbiera swą własną tożsamość na czynniki pierwsze, aby stwierdzić, że każdy jej składnik jest fikcją. Imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, genealogia, rasa, język, religia, zawód, poglądy polityczne. Nie miałaby nic przeciwko fikcji jako pisarka, producentka fikcji, gdyby pozwalała jej na przezwyciężenie archetekstu owej prymitywnej narracji wyznaczającej miejsce homo sapiens od czasów, gdy był zbieraczem i myśliwym w świecie walki o byt and full of zasad. Osoba ludzka, personaż, persona po bergmanowsku to ktoś, kto skrywa się za maską, zgodnie z rzymską etymologią słowa zapożyczoną od Etrusków. Maska jest naszą semantyczną wizytówką w świecie wyzbytym sensu. Od nas zależy, czy będzie mordą, czy obliczem pełnym powabu, kuszącym bogactwem niuansów. Dyrdymały, czyli bajki o tożsamości, mity związane z miejscem i czasem, religie i poglądy polityczne są cenne i cudowne. Pozwalają nam przetrwać wszelkie przeciwności losu. Dyrdymały są zgubne i przerażające. Pozwalają nam z oczyma wlepionymi w ideał otworzyć kurek gazu w celu eksterminacji nam podobnych. Dobro i zło z jednego płyną źródła. Narracji prymitywnej. Tylko literatura, mówi interesownie Nancy Houston, pisarka niezła, eseistka niezrównana, pozwala nam wznieść się ponad przekleństwo archetekstu dzielącego świat na nas i onych. W szczególności powieść, jak dowodził już Kundera, znacząca na stanie myślącej jednostki, burzy dotychczasowe fikcje, konfrontuje lepsze z gorszymi, przeciwstawia niuanse kilku myślom jak cepy, zachęca do wybrania fikcji bogatych, złożonych, najpiękniejszych, na antypodach archetekstowej łatwizny, manicheizmu, wojowniczego marsza kiszek. Nasze życie jest nieodwołalnie fikcją. Wszystko, co możemy zrobić, to wybrać jak najbogatszą i jak najpiękniejszą fikcję, a unikać fikcji prymitywnych i potencjalnie śmiercionośnych. Przesłanie Nancy Houston jest w sumie pełne optymizmu, gdyż wszystko jest w naszych rękach. Gawędziarzy, filozofów, bajarzy czy ideologów zdolnych zaczarować rzeczywistość. Aczkolwiek bliższa mi idea jej odczarowania, prześwietlenia na wylot aż do bólu.
Słuchali Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Zapraszamy do słuchania nas jutro.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Pisząc z zachwytem o podbojach kosmosu, nie wolno zapominać też o tym, że nad naszymi głowami latają także i kosmiczne śmieci, czyli obiekty, które już nigdy nie będą użyteczne. Różnego rodzaju zużyte satelity, narzędzia, które uciekły pracującym na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Orbitalnej astronautom i inne różne przedmioty, jak choćby odpalane człony wysłanych w kosmos rakiet. Co prawda takie narzędzia, z którymi pracują na zewnątrz ISS astronauci, muszą być całkowicie przywiązane, gdyż oderwane, poruszające się bezładnie w próżni, stanowić mogą niesłychane niebezpieczeństwo. Ale i tak jest to sprawa dość delikatna. Niedawno wielu mieszkańców południowej części Francji ujrzało na niebie, i to niezależnie od siebie, a więc są to doniesienia bardzo wiarygodne, płonące przedmioty wpadające w atmosferę i zapalające się gdzieś w powietrzu. Niektórzy specjaliści twierdzą, że mogą to być kawałki jakiegoś meteorytu. Poszukiwania w okolicach miejscowości Bourges trwają. To tam właśnie miały, według obliczeń astronomów, upaść te odpadki z kosmosu. Kilka lat temu, zaledwie o 20 sekund lotu Airbusa chilejskich linii lotniczych LAN, wypełnionego pasażerami, przeleciało kilka gorących kamieni pędzących z kosmosu ku Ziemi. Gdyby którykolwiek z tych kawałków trafił w samolot, to życie straciłoby co najmniej kilkadziesiąt osób. Były to prawdopodobnie kawałki jakiegoś większego meteorytu, ale tego nie można powiedzieć na pewno. Dużo na Ziemię spada różnych części metalowych, które wskutek nagłego wzrostu tarcia rozgrzewają się do białości po wejściu do atmosfery i potem spadają albo do mórz i oceanów, albo na niezamieszkałe tereny, jak na przykład na tereny pustynny. Takie coraz częstsze przypadki pojawiania się kosmicznych śmieci mają miejsce tu i ówdzie. Najgorzej jest wtedy, gdy taki śmieć uderzy w jakąś rakietę czy w pracującego właśnie satelitę. W kanadyjskiej miejscowości Goldstone umieszczony jest specjalny, szukający takich właśnie kosmicznych śmieci, radar. Jest on w stanie odkryć je nawet wtedy, gdy śmieć ten ma zaledwie 2 mm wielkości. Największym niebezpieczeństwem są przedmioty większe od 10 cm. To prawdziwe kosmiczne pociski. Ich przebieg dokładnie monitoruje specjalna organizacja do tego powołana przez amerykańską NASA, tak zwana US Space Surveillance Network. Tych większych od 10 cm śmieci krąży w kosmosie około 11 tysięcy. Obiektów mniejszych są tysiące. Astronomowie obliczają, że około 100 tysięcy. To te do centymetra. Jeszcze mniejszych ma być w kosmosie ponad 10 milionów. Nie mamy w kosmosie żadnego śmietniska, na którym można by w jakikolwiek sposób zacząć składować te śmieci. Ale problem ten niedługo powstanie. Najwięcej kosmicznych śmieci krąży tuż nad naszymi głowami, na orbitach znajdujących się 800, 1000 i 1500 km nad Ziemią. Do kolizji dochodzi najczęściej przy szybkościach rzędu 10 km na sekundę, czyli 36 tysiącach km na godzinę. Można sobie tylko wyobrazić, jakie podobne zderzenie może przynieść szkody. Taki odpadek krążący bez żadnej kontroli po orbicie na wysokości 600 km będzie powoli ją zmniejszał, tę orbitę, i po około 5 latach spali się, wchodząc do atmosfery. Gorzej jest ze śmieciami krążącymi po orbicie odległej od naszej planety o 800 km. Temu potrzeba na takie spadnięcie już kilkudziesięciu lat, a śmieć na orbicie 1000-kilometrowej może spokojnie krążyć sobie wokół nas jeszcze przez kilka wieków. Śmieci spadając na naszą planetę, jeśli już dolatują do powierzchni, to na szczęście spadają na niezamieszkałe tereny. Lecące w kosmos rakiety wyposażone są w specjalne sita, mające niejako zbierać nadlatujące kawałki. W przypadku przebywającej 15 lat w kosmosie stacji Mir najwięcej zbitek miały baterie słoneczne. ISS skonstruowany jest nieco lepiej. Wyłapuje wszelkie śmieci mniejsze od 1 cm, a w przypadku większych automatycznie korygowana jest trajektoria jego lotu, tak aby mógł wykonać odpowiedni unik. Nie istnieje na razie żaden międzynarodowy układ dotyczący walki z zaśmiecaniem przestrzeni kosmicznej. Co większe organizacje, takie jak NASA czy ESA, stowarzyszyły się w organizacji IATS i w ten sposób za jej pomocą próbują jakoś kosmos oczyszczać. Ale czy to przyniesie jakiś skutek? IATS to angielski skrót od Interagency Space Debris Coordination Committee, czyli Międzyagencyjny Komitet do Spraw Koordynacji Walki z Kosmicznymi Odpadkami.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Notatnik paryski zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczyska.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Krajobrazy Francji. Poradnik turystyczny RFI. Sylwia Gibbs.
Miasto Antibes leży między Cannes a Nicea. Tędy przebiegała niegdyś granica Francji z Sabaudią. Nic dziwnego, że Antibes stało się twierdzą czuwającą nad lazurowym wybrzeżem. Na początku XX wieku nad zatoką Antibes wyrosło modne kąpielisko, Juan Le Pin. Jego założycielami byli Amerykanie. Fortyfikację Antibes zbudował w XVII wieku Vauban, architekt wojskowy Króla Słońca. Oddzielił miasto od morza murem obronnym, umocnił port, który nazwano jego imieniem. Antibes zawdzięcza mu bezpieczeństwo oraz sławę wśród turystów i artystów. Forteca Antibes wynurza się z morza na jednym z ostatnich obrazów Nicolas de Staël pośród szarości, czerni i bieli, które tylko on wyczarować potrafił. Picasso stworzył w Antibes słynną serię satyrów, centaurów, nimf i syren. Spacer drogami malarzy pozwala porównać reprodukcje krajobrazów ustawione na pulpitach z krajobrazami, które do obrazów pozowały, same o tym nie wiedząc. Oryginały wrócą do Muzeum Picassa w Pałacu Grimaldich w Antibes, zamkniętym niestety z powodu renowacji do końca 2008 roku. W porcie Vaubana luksusowe jachty drzemią przed podróżą przy nabrzeżu miliarderów, tak nazwanym przez mieszkańców Antibes. Kutry rybackie odpoczywają na malowniczej małej plaży La Gravette. 15 rodzin z Antibes żyje jeszcze dziś z rybołówstwa. Jeden z nadmorskich placów nosi imię Nikosa Kazantzakisa, autora powieści Greg Zorba, który mieszkał w Antibes od 1948 aż do śmierci w 1957 roku. Pod sklepieniem nabrzeża Rambeau przejdziemy do Starego Miasta. Kiedyś wiodła do niego z portu tylko jedna brama. Część murów obronnych zburzono, żeby miasto mogło się rozwijać. Dobrze jest spacerować ocienionymi uliczkami pośród domów z białych kamieni, pamiętających starożytnych Greków, a potem ochłodzić się anyżówką, po francusku pastis, narodowy napój Prowansji, w kawiarni przy fontannie na placu Aiguillon albo Tourac, w malutkiej gminie o nazwie Le Safranier. Antibes, dawne Antipolis, ma zdaniem archeologów 3000 lat. Kurort Juan-les-Pins, który wyrósł pod śródziemnomorskimi sosnami nad zatoką Antibes, jest znacznie młodszy. Nazwano go dla żartu Pijamapolis ze względu na krój modnych spodni zaprojektowanych przez Chanel. Pierwsze hotele i restauracje zaczęto budować na początku XX wieku, ale modne kąpielisko powstało dopiero w latach 20. Wylansowali je Amerykanie. Potentat finansowy Frank J. Good i artysta Gerard Murphy. Pierwszy budował luksusowe wille i hotele, drugi ściągał do nich sławnych ludzi. Szalone lata w Juan-les-Pins opisał w jednej ze swych powieści Francis Scott Fitzgerald, lokator willi Saint-Louis z żoną Zeldą. Nic dziwnego, że jedna z plaż nazywa się do dziś kłosem Hollywoodu. Gerard Murphy sprowadził też do Juan-les-Pins jazz, we Francji całkowicie nieznany. W swojej willi Ameryka organizował prywatne koncerty. Miał olbrzymią kolekcję płyt. Jedna z nich została niejako wmurowana w kadłub jachtu nazwanego Weatherbird, tak jak nagranie arcydzieła Armstronga i Heinza. Imigrant z Bostonu zapoznał z muzyką amerykańskich murzynów Stravinskiego i Cocteau i wszystkich mieszkańców Juan-les-Pins. Dzięki niemu na dancingach zaczęto tańczyć Foxtrota i Charlestona. Przede wszystkim zaczęły tu zjeżdżać sławy Dolly Sisters, Benny Carter, Sidney Bechet, Charlie Mingus, który uczestniczył w pierwszym festiwalu jazzowym w Juan-les-Pins w 1960 roku. Program 46 festiwali brzmi jak antologia jazzu. Ray Charles, Ella Fitzgerald, Duke Ellington, Miles Davis, John Coltrane. Program 47. festiwalu, który ma miejsce od 13 do 22 lipca 2007 roku, znajdą Państwo na stronie internetowej Biura Turystycznego w Antibes www.antibesjuanlepin.com.
Mija tydzień w Polskim Radiu dla Zagranicy. Wraz ze mną Michał Karnowski i Anatol Arciuk wspólnie będziemy komentować najważniejsze wydarzenia, dziś nie tylko polityczne, ostatnich dni. Polska opowiada się za pokojowym rozwiązaniem sporu pomiędzy Gruzją a Rosją. Tak powiedział dyrektor prezydenckiego Biura Spraw Zagranicznych, pan Mariusz Handzlik, na zakończenie inauguracyjnego spotkania Komitetu Prezydentów Polski i Gruzji w Batumi. Moja refleksja jest taka, że ważne sprawy, ważne wydarzenie w Batumi, rzecz dotyczy naszego dużego sąsiada Rosji,
a właściwie w mediach mało informacji na ten temat. Jak panowie sądzą, czy dlaczego tak się dzieje i czy dobrze, że właśnie nasza polityka tam się skupia na Tolarciu?
Z jednej strony wydaje mi się, że to już troszkę tak spowszedniało w Polsce ta sprawa, dlatego że, jak wiadomo, prezydent Lech Kaczyński często jeździ do Gruzji i utrzymuje bardzo bliskie stosunki. No i sama deklaracja, no nie żadną rewelacją, bo prawdopodobnie nawet gdyby Rosjan zapytano, to oni też odpowiedzą, że chcą ten spór rozwiązać pokojowo, już nie mówiąc o tym, że oni twierdzą, że między nimi nie ma sporu, tylko jest spór między Abchazją i Osetią, krajami niepodległymi, czy też dążącymi do niepodległości, i Gruzja, która nie chce im pozwolić tych aspiracji zrealizować. Także mnie się wydaje, że mimo wszystko, no, istnieje poza tym pewna taka niezręczność, dlatego że praktycznie zostało storpedowane, przewidywane w tych dniach zupełnie innej, znacznie ważniejszej, bliższe nam spotkanie, to znaczy prezydentów krajów bałtyckich i prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I wydaje mi się, że w tej sytuacji te jednak bardziej takie, powiedziałbym, zewnętrzne inicjatywy, nie na głównym kierunku działań polskich interesów państwowych, no nie zwraca uwagi i wszyscy nie bardzo wiedzą, jak je komentować.
Michał Karnowski, czyli Gruzja leży tak trochę jednak z boku polskich priorytetów?
Ja myślę, że na pewno rządowych. Wydaje mi się, że prezydent Lech Kaczyński uczynił sprawę, no nazwijmy to, obrony integralności terytorialnej Gruzji i wciągnięcia jej w tą orbitę świata na zachodu jednym z celów swojej prezydentury. Zrobił to z powodów trochę uzasadnionych, a trochę na pewno takich ambicjonalnych.
A słusznie czy nie słusznie?
Myślę, że dobrze historia zapamięta ten epizod prezydencki. Ja myślę tylko, że problemem jest to i to jest poniekąd odpowiedź na pana pierwsze pytanie.
No bo mówi dlaczego pan epizod, to nie brzmi dobrze.
No tak, bo to też nie jest tak, że tylko to prezydent Kaczyński robi, prawda? To gdzieś jednak leży na uboczu, ale on wkłada w to nieproporcjonalnie więcej energii niż, powiedziałbym, uzasadnienie byłoby geopolityczne. Ja myślę, że prezydent nie wytłumaczył Polakom, dlaczego tam jeździ tak często, czego Polska tam szuka. Można by to przerobić na opowieść o wsparciu słabego państwa. Można by pokazać te intencje. Mamy jednak do czynienia z niejasną dosyć interpretacją. Natomiast podsumowując, ja sądzę, że prezydent Lech Kaczyński no, nie robi tu nic złego, a Polska raczej może być dumna z tego, że wspieramy Gruzję.
Michał Karnowski, Anatol Arciuch. Kolejny temat na dziś. Radovan Karadzic został przekazany do Trybunału w Hadze. No i przypomnijmy, że to był jeden z najbardziej poszukiwanych w ostatnich latach, przynajmniej zbrodniarzy wojennych, odpowiedzialny za ludobójstwo w czasie oblężenia Sarajewa i masakrę muzułmanów w Srebrenicy. Oczywiście on twierdzi, że jest niewinny, no ale krew się tam lała okrutnie na Bałkanach. Nie ma co ukrywać, że ten człowiek jest w to zamieszany, za to odpowiedzialny. Co to oznacza dla Europy? To, że właśnie taki zbrodniarz został pojmany po długim czasie ukrywania się. Michał Karnowski.
Po pierwsze oznacza to, że pojawia się realna szansa na wejście Serbii do wspólnoty europejskiej.
Mimo, że ma tak wielu sympatyków Karadzic wciąż?
No jednak liczą się fakty. Do tej pory były proeuropejskie deklaracje i Karadzic na wolności. Teraz mamy raczej słychać, no bo wiadomo, że media wtedy zwracają uwagę na tych, którzy protestują, zwolenników Karadzicza, ale fakty są proeuropejskie, więc myślę, że to jest coś, co realnie może Serbię pchnąć. Takie są zresztą komentarze. My w dzienniku, w mojej gazecie dość mocno jakby też akcentowaliśmy w komentarzach, że warto by teraz, dobrze by było, gdyby teraz Europa sformułowała coś w rodzaju planu dla Serbii, gdyby doceniła ten gest, gdyby powiedziała, to nie jest tak, że my dla Serbów mamy tylko złe wiadomości w sprawie Kosowa, w sprawie zbrodniarza, ale mamy też, potrafimy docenić realny wysiłek. Bardzo ciekawe zresztą jest to, jak to się odbyło, to ten mechanizm, znaczy poprzedni premier Serbii, zresztą zamordowany, też próbował złapać Karadzicza, ale on nie wyczyścił służb specjalnych. I ujęcie Karadzica było możliwe dopiero wtedy, gdy nowe władze serbskie najpierw przez kilka miesięcy wyczyściły służby specjalne i dopiero potem te służby już zmienione natychmiast złapały Karadzica. Warto zauważyć ten mechanizm działania.
Czyli dlatego to tak długo trwać musiało, Anatol Arciuch?
trwać musiało, ale ja bym posunął się jeszcze trochę dalej. No jednak wydaje mi się, że zarówno polityka mocarstw wobec Serbii od lat jest cyniczna, jak i dość cyniczna polityka samego rządu serbskiego, bo służby służbami oczywiście musiały być wyczyszczone, ale ja podejrzewam, zresztą sam Karadzic się broni, że on zawarł rodzaj takiego cichego porozumienia z Richardem Holbrookiem, który co prawda temu zaprzecza, ale wydaje mi się to bardzo prawdopodobne, że nie szukano go jednak zbyt gwałtownie i że po prostu nowy rząd serbski nie chciał tak się koniecznie ukarać tego zbrodniarza, za którego się wstydzi, tylko po prostu poświęcił Karadzicza na ołtarzu zresztą słusznie rozumianych interesów narodowych, to znaczy, że liczy właśnie na to, że Unia Europejska potraktuje teraz Serbię znacznie łagodniej i wydaje mi się i przyjaźniej i że tak powinno być, a to, że tam są duże ruchy protesty i tak dalej, no nie ma co dziwić się, pamiętając, że jest w tym kraju ciągle głęboki rozłam.
A widzą panowie Serbię w Unii w przyszłości, Michał Karnowski?
No ja widzę, aczkolwiek myślę, że głównym problemem jest jednak Kosowo, to znaczy Serbia, żaden rząd serbski nie zaakceptuje oderwania Kosowa. Zresztą wydaje mi się, że to, w jaki sposób wspólnota międzynarodowa w tym obszarze działa, nie jest uczciwe. Znaczy, to jest niezależnie od wszystkich grzechów serbskich, także na terenie Kosowa, no to jednak tak znaczące odcięcie tak ważnego obszaru jest czymś bardzo i niebezpiecznym i nieuczciwym. Więc myślę, że ta przeszkoda może przez wiele lat uniemożliwiać wejście Serbii do Unii Europejskiej, co nie znaczy, że uniemożliwi zbliżenie do Europy.
Anatol Arciuk?
Trudno jest coś do tego dodać, natomiast no, wydaje mi się powrotu do sytuacji, która była już nie ma. Serbowie będą się musieli pogodzić, no tylko jest kwestia tego, że prawdopodobnie Kosowo będzie musiało utrzymać na jakiś rodzaj fikcji, nie będzie normalnym członkiem Unii Europejskiej, tylko stowarzyszony czy coś takiego, ale to, jak mówię, jest to tutaj jednak polityka bardzo cyniczna w tym regionie, inaczej być nie może.
Anatol Arciuk, Michał Karnowski. Ostatni temat na dziś, bardzo ważny nie tylko dla warszawiaków. 64 już lata mijają od 1 sierpnia 1944 roku, czyli od wybuchu powstania warszawskiego. Jak zawsze o 17 w polskiej stolicy zawyły syreny, ludzie przystanęli. No ale spokojne obchody, już tradycyjnie, może bardziej adresowane dla młodzieży. Czy panów zdaniem skończyła się już ta batalia i kłótnia polska o przeszłość, o to, czy powstanie warszawskie miało sens, czy było potrzebne? Pogodziliśmy się z własną historią? Anatol Arciuk, zaczynamy od pana, bo pan widział tak naprawdę płonącą Warszawę oczami dziecka.
Tak, ale ja bym od razu zaprotestował tu przeciwko jednemu z pana sformułowaniu, że kłótnia o powstanie warszawskie. To jest jednak bardzo poważna debata. Wydaje mi się, że ona będzie trwać, dopóki historycy będą się zajmować tą sprawą, dlatego, że są sprzeczne zarówno relacje uczestników tych wydarzeń, jak i tych, którzy uczestniczyli w powstaniu jako zwykli żołnierze, jak i obserwatorów i najpoważniejszych historyków. I tu być nie może. I jeszcze dla mnie jest druga sprawa charakterystyczna, że dwaj najwyżsi polscy dowódcy, to znaczy wódz naczelny, generał Soskowski i generał Anders, wręcz domagali się postawienia przywódców powstania przed sądem, a z kolei zupełnie odmienne były wrażenia tych, którzy tu w Polsce, w Warszawie podjęli decyzję o powstaniu, bo oni znali nastroje społeczeństwa. Te dwie rzeczy, zimna taka racja zderzyła się z nastrojami społecznymi i tutaj no porozumienia być nie może. Natomiast w tej chwili wydaje mi się, że wkroczyliśmy na obszar właśnie najbardziej bezpieczny dla pamięci narodowej i najsłuszniejszy, to znaczy czcimy bohaterów, natomiast spór o powstanie pozostawmy historykom.
Michał Karnowski?
Ja bym jednak poszedł dalej. Wydaje mi się, że ten spór wygrali ci, którzy mówili, żeby raczej o tych jaśniejszych stronach powstania. Znaczy dzisiaj w debacie, realnej debacie publicznej trudno znaleźć mocny głos kwestionujący sens wybuchu powstania, czy nawet jeśli się te wątki pojawiają, to raczej jako gdzieś pytania w dole tekstów niż główne przesłanie. Mam wrażenie, że jednak powstanie zostało uznane za element, z którego powinniśmy być dumni, który jest tą wielką naszą przyszłością. To nie zawsze tak było jednak moim zdaniem.
tutaj bardzo różne argumenty oczywiście ważą. No mam takie wrażenie, że dla mnie na tej szali leżą dwa. No, po jednej stronie jednak hekatomba, znaczy jednak coś straszliwego. Ja nie do końca przyjmę ten argument o nastrojach społecznych. Co to za armia, której nie można utrzymać? Może byłyby jakieś rozruchy, ale ta skala, no jednak myślę, że walk była wynikiem świadomej decyzji politycznej i wojskowej. Ja niespecjalnie wierzę w ten argument o emocjach społecznych. Może nie pamiętam, może trudno mi uwierzyć. Na drugiej szali, no gdzie my byśmy się jako Polacy bili tak naprawdę mocno i do końca w czasie tej wojny? Tak naprawdę.
Jeśli nie w Warszawie.
Jeśli nie w Warszawie. No jakbyśmy spojrzeli na tą historię, nie byłoby takiego momentu, gdy Polacy dali z siebie wszystko. W związku z tym, no potężna zaduma i myślę, że to ono będzie odczytywane przez kolejne pokolenie na nowo, dlatego, że jest jakaś potężna siła w tym micie. Mam wrażenie, że to zmusza kolejne pokolenia, także moje, do odnajdywania tam czasami racji za wstrzemięźliwością, a czasami racji romantycznej.
Czyli zaduma, ale i myślę ogromna duma z postawy tych młodych ludzi, wspaniałego młodego pokolenia, które nie bacząc na to, że właściwie nie ma szans na zwycięstwo, choć pewnie wierzyli w to zwycięstwo, poszli wspaniale bić się o Polskę, przegrali niestety.
No ten tu jeszcze, jeśli można, spór Herberta z Miłoszem, to dotyczył przede wszystkim tego, prawda? Miłosz, który nie był w powstaniu, dostał nagrodę Nobla w finale. No, Baczyński, prawda, w wieku 20 lat.
Zapłacił za to najwyższą cenę. Anatol Arciuch, Michał Karnowski i Paweł Lekki wspólnie dokonaliśmy bilansu nie tylko politycznych, ale bardzo ważnych wydarzeń ostatnich dni. Dziękuję panom bardzo.
I to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję państwu pięknie. Stefan Liger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.